Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Katarzyna Piekarczyk. Dziś w ramach Gościa Tygodnia zapraszam na rozmowę z księdzem profesorem Markiem Chmielewskim, wykładowcą teologii duchowości i prodziekanem z Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wspomnienie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, świętej, która jest nam chyba bardzo bliska, nam Polakom, ale też no właśnie jej kult na całym świecie się rozrasta. Jeśli moglibyśmy przypomnieć troszeczkę więcej, powiedzieć na przykład o niej samej.
5 października to jest rocznica śmierci świętej siostry Faustyny i to 75. rocznica śmierci, bowiem zmarła 1938 roku. Urodziła się w 1905 roku, 25 sierpnia we wsi Głogowiec, to jest w okolicach Turka. 2 dni po urodzeniu na chrzcie świętym otrzymała imię Helena, i pod tym imieniem występuje aż do chwili wstąpienia do nowicjatu w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Jeżeli mówimy o Faustynie, że ona jest święta, to nie możemy zapominać, że ta świętość ma swoje korzenie przede wszystkim w życiu rodzinnym. Warto więc parę zdań powiedzieć o tym, co się działo w rodzinie Kowalskich, w której na świat przyszła wspomniana święta Faustyna. To była rodzina bardzo pobożna, rodzina Stanisława i Marianny Kowalskich. Faustyna była trzecim z kolei dzieckiem w tej rodzinie i pobożność tej rodziny wycisnęła głębokie piętno, czy ślad na postawie duchowej małej Helenki. Warto wspomnieć, że ojciec na przykład w niedzielę po posiłku skromnym, bo rodzina nie była zbyt zamożna, miał swoją domową biblioteczkę i z tej biblioteczki wyjmował książki, które czytał dzieciom, więc to jest no coś, co w tamtym czasie no nie było rzeczą zbyt powszechną i myślę, że i współcześnie chyba rzadko znaleźlibyśmy rodzinę, w której czyta się książki religijne z dziećmi i o tym się rozmawia. W ogóle życie Kowalskich wyznaczała praca i modlitwa. Dosłownie tak to było. Do tego stopnia, że mała Helenka, przyzwyczajona do modlitwy, nierzadko w nocy wstawała, klękała przy łóżku i modliła się. Do tego stopnia, że rodzice musieli ją napominać, aby położyła się albo żeby przynajmniej się przyodziała, bowiem groziło jej przeziębieniem, klęczenie na gołej ziemi w jakiejś tam koszuli. Codziennie w tym domu śpiewano godzinki i tak dalej, więc można by dużo takich rzeczy opowiadać o rodzinie Kowalskich. W każdym razie ta pobożność Faustyny nie bierze się tak po prostu. To jest bardzo znamienne. Bardzo Faustyna chciała jako dziewczyna wstąpić do zakonu, ale pamiętajmy, że w tamtym czasie był powszechny zwyczaj, że wstępująca do zakonu dziewczyna musiała złożyć tak zwany posag, coś podobnie jak przy zawieraniu małżeństwa, a wynikało to z prostej przyczyny, że zgromadzenia zakonne no, nie miały swojego zabezpieczenia materialnego, więc tym zabezpieczeniem materialnym było to, co wnosiły wstępujące kandydatki. Niestety no, rodzina była zbyt uboga, Faustyna nie miała takiego posagu, rodziców nie stać było na wyposażenie ją, więc kategorycznie się sprzeciwiali jej decyzji. Wobec tego Faustyna także, żeby wtedy Helena Kowalska, żeby odciążyć też materialnie rodzinę, zdecydowała się podjąć pracę jakąkolwiek, pracę służącej, na przykład w jakimś dużym mieście i w ten sposób trafiła do Łodzi, gdzie podejmowała się różnych prac służebnych. Ale zanim to się stało, warto jeszcze powiedzieć, że w jej życiu, jak mamy tego ślady w dzienniczku, miały miejsce pewne wydarzenia, które można określić jednoznacznie jako przeżycia mistyczne. Na przykład, gdy miała 7 lat, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu w trakcie niedzielnych nieszporów, po raz pierwszy przeżyła coś, co z punktu widzenia teologii duchowości czy mistyki można określić jako właśnie doświadczenie mistyczne. Ona daje temu wyraz w swoim dzienniczku. Później, kiedy przystąpiła do pierwszej komunii świętej w wieku 9 lat, ta więź z Chrystusem Eucharystycznym nabiera szczególnej mocy, szczególnego kolorytu. Mówię o tym dlatego, że to pragnienie w niej życia zakonnego, pomimo zamieszkania w Łodzi ciągle było. Było nawet coś takiego, że ona jakby uciekała przed swoim powołaniem, rzucając się w wir życia światowego. Oczywiście nie tak, jak sobie to wyobrażamy współcześnie. Normy moralne i pewne poczucie przyzwoitości było daleko bardziej wysublimowane niż współcześnie, więc mówienie, że Faustyna rzucała się w wir życia światowego, współcześnie człowiekowi może się kojarzyć z różnymi rzeczami, podczas gdy no była to po prostu normalna dziewczyna, która chciała się bawić, która chciała jakoś sobie życie układać i była między innymi na jakiejś zabawie po tańcówce takiej w parku w centrum Łodzi, takim jakiejś zabawie ludowej i tam tańcząc w pewnym momencie ma widzenie Jezusa, a więc to jest kontynuacja tych wcześniejszych doświadczeń mistycznych. Jezus mówi jej coś takiego, dokąd będę cię cierpiał, dokąd mnie będziesz zwodzić, podejmij decyzję. I ona bodajże była chyba ze swoją siostrą czy z koleżanką, po prostu ucieka z tej zabawy ku zdziwieniu towarzyszących jej osób i biegnie do najbliższego kościoła. Jest to kościół świętego Stanisława Kostki, obecna katedra, archikatedra łódzka i tam pada przed Najświętszym Sakramentem, dosłownie leży na posadzce przed Najświętszym Sakramentem, bo tam było wystawienie Świętego Sakramentu, żarliwie się modli i otrzymuje wyraźny głos, wyraźny znak, aby udała się do Warszawy i tam wstąpiła do zgromadzenia zakonnego. Ona nie wie, do jakiego zgromadzenia, nie wie, co dalej ma robić. Jedno wie, ma jechać do Warszawy. Niemal natychmiast, bodajże na drugi dzień, wyjeżdża z Łodzi, jedzie do Warszawy, nie zna kompletnie miasta, jest pierwszy raz w wielkim mieście, i kieruje swoje kroki do najbliższego kościoła, który napotkała. Był to kościół świętego Jakuba i zwróciła się do proboszcza o pomoc, mówiąc, że chce wstąpić do zgromadzenia. Już nie musiała w tej chwili pytać o zgodę rodziców, bo już była pełnoletnia. No i zresztą miała też jakiś wewnętrzny przymus. Ów proboszcz, w tej chwili nie pamiętam jego nazwiska, spokojnie podszedł do sprawy, wiedząc, że być może toczyła się jakaś rozmowa, wiedząc, że ona nie ma zabezpieczenia materialnego i może trochę też mając dystans do jej porywu serca, skierował ją do zaprzyjaźnionego państwa Lipszyców w Ostrówku pod Warszawą, aby tam pracując zarobiła na swoje wstąpienie do zakonu, aby też może trochę złapała dystans do swojej decyzji, aby też przemyślała. I tak się faktycznie stało. Z tym, że ona pracując u Lipszyców często przyjeżdża do Warszawy, puka do różnych klasztorów, wszędzie jej odmawiają wstąpienia z różnych względów, tak po ludzku biorąc, no ale jakoś opatrzność Boża też kierowała nią. W rezultacie pewnego razu zapukała do furty Sióstr Matki Bożej i Miłosierdzia w Warszawie na ulicy Żytniej i przełożona, która z nią rozmawiała, była gotowa ją odesłać, widząc, że jest to uboga dziewczyna, że no niewykształcona, miała zaledwie 3 lata, 3 klasy szkoły podstawowej zrobione, ale jednak w jakimś przeczuciu, zapewne też pod jakimś wpływem łaski Bożej, postanowiła dać dziewczynie szansę. I Faustyna została przyjęta. Stało się to 1 sierpnia 1925 roku w wieku 20 lat. Faustyna przekracza próg zakonnej klauzury i to jest nowy etap w jej życiu. Rzecz ciekawa, że jest to etap jej życia, można powiedzieć, naznaczony cierpieniem, który jej towarzyszy praktycznie do końca. Może z wyjątkiem 1 roku nowicjatu, czyli tego już intensywnego przygotowania do życia zakonnego, który był czasem, z punktu widzenia teologii mistyki, czasem wielkich pocieszeń, wielkiej radości, wielkiego szczęścia, ale już podczas składania pierwszych ślubów Faustyna przynajmniej 2-krotnie zemdlała z przeżycia, z głębokiego przeżycia, co odczytała jako zapowiedź, że czeka ją ciernista droga, że czeka ją cierpienie. I tak rzeczywiście działo się w jej życiu. Zaraz po złożeniu pierwszych ślubów została wysłana do Skolimowa, bowiem zaczęła praktykować surową ascezę, różne posty, co mocno nadszarpnęło jej życie, jej zdrowie. Została wysłana do Skolimowa dla podratowania swojego zdrowia. I tam w wizji mistycznej, kolejna, trudno nawet policzyć, ile w sumie było tych mistycznych przeżyć, w wizji mistycznej pyta Jezusa, za kogo ma się modlić. I wtedy otrzymuje wizję czyśćca i rozumie, że ma modlić się za dusze zmarłych, że ma modlić się za ludzi, za grzeszników. A więc już się tu rysuje pewna droga świętości Faustyny, pewne jej życiowe zadanie, jakim jest później całe to dzieło miłosierdzia, którego stała się apostołką, którego stała się, jak sama siebie określa, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, sekretarką Bożego miłosierdzia.
Siostra jest w zakonie i jak dalej wygląda jej droga?
O ile pierwszy rok nowicjatu był takim czasem rozradowania się w Panu, to drugi rok nowicjatu był już naznaczony cierpieniami, różnego rodzaju problemami. To cierpieniami nie tylko fizycznymi, ale może nawet bardziej cierpieniami o charakterze duchowym, charakterze psychicznym. Faustyna pracuje w różnych domach, między innymi pracuje w Warszawie, w Kiekszu koło Poznania, w Płocku, w takim domu pod Płockiem w Białej. I właśnie w Płocku, kiedy przebywała, dokonało się coś, co nadało zasadniczy kierunek całemu jej życiu duchowemu i życiu mistycznemu. Bo to właśnie w Płocku, można powiedzieć, rozpoczęło się jej apostolstwo Bożego Miłosierdzia. Warto odnotować, że 22 lutego 1931 roku wieczorem w celi Faustyna ma wizję Jezusa Miłosiernego, według której później powstał obraz Jezusa Miłosiernego. Ona ma też z tym związany cały szereg wątpliwości, czy nie ulega złudzeniu. Zresztą, kiedy czyta się dzienniczek, to ten niepokój, czy to nie jest jakieś jej przywidzenie, czy to nie jest jakaś choroba psychiczna, czy nie jest to jakieś złudzenie szatańskie, towarzyszy jej praktycznie cały czas. Kiedy została później przeniesiona do Walendowa pod Warszawą, natrafia na mądrego spowiednika, jezuitę, ojca Edmunda Eltera, który upewnił ją, że jej przeżycia mistyczne są prawdziwe, są autentyczne. To się dzieje jeszcze w okresie jej tak zwanego junioratu, czyli w okresie przed ślubami wieczystymi. Faustyna 1 maja 1933 roku w Krakowie składa śluby wieczyste i zaraz potem wyjeżdża do Wilna, gdzie pełni m.in. obowiązki ogrodniczki, pracuje w ogrodzie. I wtedy w Wilnie jej spowiednikiem staje się obecny błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. I to jest znowu kolejny etap jej dojrzewania do apostolstwa Bożego Miłosierdzia. To właśnie w Wilnie Faustyna otrzymuje parokrotnie od Pana Jezusa napomnienie, aby wymalowała obraz według tej wizji, jaką otrzymała w Płocku. Sprawa nie jest taka wcale prosta, jakby się mogło wydawać. No, po pierwsze, trzeba wiedzieć, że w zakonie obowiązuje posłuszeństwo wobec przełożonych i nie można podejmować żadnych działań bez wiedzy i zgody przełożonych. A więc Faustyna musi porozumieć się z przełożoną, powiedzieć jej o swoich objawieniach, uzyskać jej zgodę. To nie jest takie proste. Powiedzieć komuś, że mam widzenie Jezusa, że mam pewną misję zbawczą, no nigdy nie wiadomo, jak to będzie odebrane. To nie jest takie zresztą łatwe powiedzieć o przeżyciach no, nadzwyczaj głębokich, nadzwyczaj intymnych. Pan Bóg tym kieruje, przełożona z wielkim zrozumieniem do tego podeszła i nie tylko, że wyraziła zgodę, aby Faustyna zrealizowała ten plan wymalowania obrazu, ale jej nawet towarzyszyła, no bo znowu trzeba dodać tym, którzy nie wiedzą, jak wygląda życie zakonne, że no, przyzwoita siostra zakonna raczej nie porusza się sama, zawsze lepiej, jeżeli jest w towarzystwie. Więc przełożona jej towarzyszyła, pomagał w namalowaniu tego obrazu ksiądz Sopoćko. Zgodził się ten obraz namalować malarz Eugeniusz Kazimirowski, ale kiedy już ten obraz był wykończony i Faustyna zobaczyła go, rozpłakała się, bo Pan Jezus z tego obrazu tak bardzo niepodobny był do tego, co ona przeżyła. No ale zdajemy sobie sprawę, że rzeczą niezwykle trudną no, przekazać coś, co jest wizją mistyczną i zamienić to w realny obraz. W każdym razie znowu rzecz niezwykła, bo ten obraz namalowany na podstawie prywatnego objawienia, ksiądz Sopoćko, który był głęboko przekonany w prawdziwość tych objawień, zresztą był teologiem, był profesorem na Uniwersytecie Wileńskim, zdecydował się, jako rektor kościoła, przy którym jest ostra brama, zdecydował, żeby w niedzielę po Wielkanocy wystawić ten obraz w ostrej bramie, tak aby ludzie z ulicy go widzieli. To można powiedzieć, znowu opatrzność przedziwnie rządzi, że obraz Jezusa Miłosiernego pojawia się w niedzielę po Wielkanocy, która obecnie jest świętem miłosierdzia, obraz Jezusa Miłosiernego w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. To nie są przypadki, to jest opatrzność Boża przygotowywała tę świadomość wiernych, świadomość Kościoła na zrealizowanie tego wielkiego planu. Później ten obraz został zdjęty, znajdował się długi czas gdzieś tam na zapleczu. Obecnie jest on wystawiony do publicznego kultu w Wilnie. Mamy bodajże przynajmniej 50 różnych wersji, jeśli nie więcej, obrazu Jezusa Miłosiernego, bo później była jeszcze inna wersja tego obrazu. Faustyna w każdym razie opuszcza Wilno i wraca do centralnej Polski, wraca do Krakowa. Stan jej zdrowia coraz bardziej się pogarsza. Objawia się gruźlica. Zostaje więc skierowana do Krakowa na leczenie i tam podejmuje właśnie leczenie w 1936 roku w Krakowie. Potem zostaje skierowana do Prądnika pod Krakowem, do szpitala gruźliczego. Przebywa też jakiś czas w Rabce. Faustyna sama o tym pisze, jak przebywając w szpitalu towarzyszy różnym osobom swoją modlitwą, swoim okazywaniem miłosierdzia w tym dosłownym znaczeniu. 14 września 1935 roku, a więc w święto podwyższenia Krzyża Świętego, podczas jednej z wizji mistycznych Faustyna otrzymała objawienie, w którym Pan Jezus podyktował jej modlitwę znaną obecnie jako koronkę do Bożego Miłosierdzia. Znowu bardzo znamienne w święto podwyższenia krzyża, kiedy rozważamy tajemnicę męki i śmierci Chrystusa, Faustyna otrzymuje podyktowaną przez Pana Jezusa modlitwę mówiącą właśnie o męce. Mówimy właśnie, że ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego. Tą koronką Faustyna, będąc w szpitalu, będąc w sanatorium, modliła się za osoby, które razem z nią tam przebywały. Szczególnie, zgodnie znowu z poleceniem Pana Jezusa, Faustyna modli się za umierających i przy umierających i odnotowuje w swoim dzienniczku cały szereg nawróceń, także w ostatniej chwili konania, między innymi nawrócenie osób z judaizmu na chrześcijaństwo, więc ta modlitwa koronką przynosi naprawdę niezwykłe owoce. Niestety choroba się coraz bardziej pogłębia, gruźlica wyniszcza jej organizm, z tym się wiąże cały szereg cierpień, ale też, jak to często bywa, niezrozumienie ze strony najbliższego środowiska. Siostry też nie do końca wiedzą, jakie cierpienia siostrze towarzyszą. Ona też nie mówi o swoich przeżyciach. Właśnie to jest charakterystyczne dla prawdziwych mistyków, że oni się nie obnoszą ze swoimi przeżyciami, nie epatują innych, że mają objawienia, że spotykają się z Jezusem. To jest zawsze ich głęboka wewnętrzna tajemnica. O tym, że dzieje się tam coś niezwykle głębokiego, można poznać tylko po zewnętrznej postawie rozmodlenia, wyciszenia, pewnego dystansu wobec świata, wobec spraw, jakiegoś nadprzyrodzonego patrzenia na rzeczywistość, która otacza człowieka. Tym żyje Faustyna, która gaśnie, dosłownie gaśnie w oczach. W jakiś czas przed śmiercią odwiedza siostrę Faustynę ksiądz Sopoćko i wtedy to już jest ostatnie spotkanie Faustyny z księdzem Sopoćką, ze swoim spowiednikiem z Wilna, który specjalnie do niej przyjeżdża. Nawet zastaje ją w stanie ekstatycznym. I wtedy Faustyna mu powierza odpowiedzialność za kontynuowanie tego dzieła Bożego Miłosierdzia, bo ona ma świadomość, że jej dni są policzone. I rzeczywiście odchodzi do wieczności. Zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w krakowskich Łagiewnikach. W tej chwili można tam odwiedzać, nawiedzać cele, miejsce, gdzie odeszła do wieczności. Jej pogrzeb odbył się 2 dni później, 7 października, czyli w święto Matki Bożej Różańcowej. I mimo, że zaraz wybuchła wojna, to na jej grób przychodziło bardzo wiele ludzi. W tym czasie mniej więcej do Krakowa przeprowadza się młody Karol Wojtyła, by rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapewne bywał na grobie Faustyny, zapewne wiedział, że ktoś taki w Krakowie był, bowiem ten kult Faustyny w Krakowie był bardzo żywy i mimo wojny ludzie przychodzili na grób. Grób Faustyny wtedy znajdował się na cmentarzu zakonnym w ogrodzie. Ja jeszcze jako wikariusz parafii Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie pracowały siostry Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, miałem okazję bywać jeszcze w połowie lat 80. w Krakowie, kiedy dopiero Święto Miłosierdzia było obchodzone tak dość nieoficjalnie, a mimo to było bardzo dużo ludzi. Ja jeszcze pamiętam te tereny, gdzie obecnie stoi bazylika, to były ogrody, tam były właściwie tam były obory, to wszystko inaczej wyglądało. I jeszcze pamiętam ten grób w ogrodzie, czy miejsce grobu siostry Faustyny w ogrodzie, bo już jej ciało zostało przeniesione do kościoła, znajdowało się pod chórem. Kult Faustyny bardzo się dynamicznie rozwija. Ojciec Święty, jako biskup Krakowa, którego młodość wiązała się z Faustyną, bardzo zależało mu na tym, aby doceniać ten kult. Osobiście jako biskup Krakowa bywał na Łagiewnikach, tam w klasztorze sióstr, tam się modlił przy grobie Faustyny. Podjęto nawet pewne starania o jej beatyfikację, ale problem wynikał z tego, że źle opracowano jej rękopisy dzienniczka i ten tekst, który znalazł się w Watykanie, no różni teologowie watykańscy uznali za niewiarygodny, nieautentyczny. Został on zakwestionowany. I ostatecznie w 1958 roku Stolica Apostolska wydała tak zwaną notyfikację, w której zabrania upowszechniania kultu Jezusa Miłosiernego według tego, co jest napisane w dzienniczku. To jest pewna z perspektywy czasu, na to trzeba patrzeć roztropnie, mianowicie jest to pewna ostrożność Kościoła, wynikająca też no, z tych niejasności teologicznych, tym bardziej, że ten tekst był trochę przerabiany, poprawiany, może też nie do końca roztropnie ktoś tam się tym zajmował. W każdym razie był zakaz upowszechniania tego kultu, także zakaz upowszechniania obrazka Jezusa Miłosiernego, a mimo to kult Jezusa Miłosiernego nie zaniknął, wręcz przeciwnie. No, sam ksiądz Sopoćko podejmował, można powiedzieć, wręcz desperackie działania, aby szerzyć kult Bożego Miłosierdzia. Zwracał się do prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego. W swojej diecezji miał zakaz w ogóle wypowiadania się na ten temat, więc jeździł po różnych diecezjach, próbował przekonywać biskupów. Nawet rozpisał konkurs na malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego, który by bardziej odpowiadał treści objawienia. Podejmował ksiądz Sopoćko naprawdę dramatyczne działania. Sam napisał kilkutomowe dzieło Miłosierdzie Boże w dziełach jego, które zostało wydane w Londynie, bo w Polsce nie było na to zgody. Ale paradoksalnie wydanie tego dzieła w Londynie sprawiło, że idea Bożego Miłosierdzia poszła w świat. Więc po ludzku biorąc, zakaz szerzenia kultu miłosierdzia w Polsce i w ogóle na świecie, no właściwie w Polsce, bo świat o tym nie wiedział, a mimo to ta idea się rozprzestrzenia także poza granicę. Pod koniec czerwca 1978 roku papież Paweł VI, to świadomie podkreślam, cofa tę notyfikację. Warto dodać, że cofa ją między innymi na wskutek interwencji kardynała Wojtyły, który bardzo zabiegał o upowszechnienie kultu Jezusa Miłosiernego. Czasem słyszy się, że to Jan Paweł II po wyborze cofnął tę notyfikację. Nie, jeszcze raz podkreślam, na sto kilka dni przed wyborem Jana Pawła II ta notyfikacja została cofnięta. A więc Jan Paweł II wchodzi jakby w nową rzeczywistość kultu Jezusa Miłosiernego. Wydaje encyklikę zaraz na początku swojego pontyfikatu Dives in Misericordia, w której przygotowuje grunt pod kult Jezusa Miłosiernego, czy kult Miłosierdzia Bożego w świecie, nie wspominając w tej encyklice ani słowem, ani o Faustynie, ani o tych objawieniach. Było jeszcze za wcześnie, świat nie był przygotowany na przyjęcie tych objawień, ale Ojciec Święty w tej encyklice, którą określa się jako taka Magna Carta, czyli taki no, można powiedzieć, konstytucję Bożego Miłosierdzia, przygotowuje teologiczny grunt. Teologowie, rzecz jasna, komentują encyklikę, podejmują różne zagadnienia, a ostatecznie takim uwieńczeniem kultu Miłosierdzia Bożego, oprócz beatyfikacji siostry Faustyny, która miała miejsce 18 kwietnia 1993 roku i potem kanonizacją 30 kwietnia 2000 roku, kulminacją tego było ustanowienie na krakowskich Łagiewnikach w sierpniu 2002 roku Światowego Centrum Miłosierdzia Bożego i zawierzenie całego świata Bożemu Miłosierdziu. Na tych paru przykładach tutaj, tych paru faktach przytoczonych, widzimy, jak przedziwnie splata się życie siostry Faustyny, Jana Pawła II, który niebawem zostanie kanonizowany nieprzypadkowo właśnie w uroczystość Miłosierdzia Bożego. Widzimy, jak przedziwnie opatrzność Boża kieruje tymi różnymi zdarzeniami, które układają się w taki logiczny ciąg.
A Faustyna była znana za życia?
Faustyna była zwyczajną zakonnicą. Jako niewykształcona zakonnica należała do tak zwanego drugiego chóru. I tu może wyjaśnienie, że do Soboru Watykańskiego II zasadniczo we wszystkich zgromadzeniach zakonnych był podział na tak zwane dwa chóry. Był chór pierwszy, do którego należały siostry na przykład pochodzące z jakichś szlachetnych rodzin, siostry wykształcone. Natomiast drugi chór stanowiły siostry mniej wykształcone, jakieś tam powiedzmy biedniejsze czy mniej zdolne. O ile zadaniem pierwszego chóru było zajmowanie się liturgią czy różnymi takimi sprawami powiedzmy kulturalnymi, to siostry z tak zwanego drugiego chóru raczej zajmowały się pracami ręcznymi typu pielęgnowanie ogrodu, praca w kuchni czy praca w gospodarstwie, bo często tak było. I właśnie Faustyna należała do tego drugiego chóru, a więc należała do tych zakonnic, że tak powiem, niższego rzędu. Nie była nikim wyróżniającym się, poza tym, że podziwiano jej inteligencję, przede wszystkim jej niezwykłą taki spryt. Miała różne obowiązki, była furtianką, pracowała w piekarni, pracowała w ogrodzie, wszędzie potrafiła sobie dać radę. Pracowała nadzwyczaj dobrze, podziwiano ją za to. Ale właściwie tyle. Siostry, poza przełożonymi siostry, nie miały pojęcia, co się dzieje, co Faustyna przeżywa. Dlatego też spotykała się z niezrozumieniem, nawet często z ironią, kiedy siostry, trochę zazdroszcząc jej pobożności, bo nie wiedziały, jakie jest źródło tej pobożności, tego głębokiego skupienia, rozmodlenia, czasem po ludzku po prostu jej zazdrościły, dokuczały też. Ludzkie takie często zachowania, które się pojawiają w każdej wspólnocie. Więc Faustyna za życia nie była kimś wyróżniającym się. Dopiero właśnie jej śmierć i po śmierci ujawnienie zapisków duchowych, i też przedziwne to, że w jej pogrzebie uczestniczyło bardzo dużo ludzi, którzy czuli jakieś wewnętrzne przynaglenie, aby być przy jej grobie. To Sobór Watykański II mówi o tak zwanym sensus fidelium, czyli takim zmysł wiary ludu Bożego. Jest coś takiego, że zbiorowość ludzie wierzący, nie pojedyncze osoby, ale jako wspólnota, czasami mają bardzo trafne wyczucie spraw Bożych. Tego przykładem jest chociażby często w tej chwili przypominana w związku z ogłoszeniem daty kanonizacji Jana Pawła II, ta sprawa, jak w czasie pogrzebu te dziesiątki tysięcy czy miliony osób wołają subito santo, święty natychmiast. Jakieś wyczucie w tych ludziach, że oto dotykają świętości, że ten człowiek jest święty. I to nie jest tylko jakieś emocjonalne poruszenie, ale głębokie przekonanie. Coś podobnego było w przypadku Faustyny, bo niby dlaczego ci ludzie przychodzili na grób tej jednej zakonnicy, a nie wielu innych, które też tam były pochowane. I dopiero po śmierci zaczęto coraz bardziej odkrywać Faustynę i ona tak naprawdę stała się wielka w sensie świata, że świat ją rozpoznaje jako kogoś niezwykłego. Tak naprawdę dopiero staje się wielka z chwilą, kiedy Jan Paweł II zaczyna wyraźnie ją pokazywać światu, kiedy ją ogłasza błogosławioną, a potem świętą.
I wielkość Faustyny zapewne ściśle wiąże się z jej apostolstwem Bożego Miłosierdzia.
Dla mnie pewnym zaskoczeniem było takie osobiste doświadczenie. W 1994 roku, a więc kiedy kult Bożego Miłosierdzia dopiero nabierał takich, powiedzielibyśmy już, nam się tak przynajmniej wydawało, światowych rozmiarów, to już było rok po beatyfikacji świętej siostry Faustyny. Przebywałem na urlopie habilitacyjnym w Rzymie i akurat tak się złożyło, że przy kościele Świętego Ducha w pobliżu Watykanu pracowała siostra, której jako pierwszej w moim kapłaństwie towarzyszyłem w powołaniu zakonnym, więc często tam bywałem i ostatecznie zaprosiła mnie na pierwsze nieoficjalne święto Miłosierdzia Bożego, któremu przewodniczył kardynał Ruini. Dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, jak wielu przyszło Włochów do tego wielkiego kościoła Ducha Świętego, pięknego zresztą kościoła, przyszło mnóstwo ludzi. na pierwszą mszę w niedzielę po Wielkanocy, aby modlić o miłosierdzie Boże. Przyjechały specjalne pielgrzymki z Ladispoli, z innych miast, gdzie, jak się okazuje, już powstały wspólnoty modlitewne ku czci Bożego Miłosierdzia. Kiedy po 2-3 miesiącach wyjeżdżałem na południe Włoch do pracy duszpasterskiej, ta siostra właśnie podarowała mi cały plik obrazków Jezusa Miłosiernego z koronką przetłumaczoną na język włoski, więc ja to chętnie wziąłem, no, żeby rozdawać, i znalazłem się w takiej maleńkiej, małej, czy powiedzmy w parafii w Torricella na samym południu Włoch, na tym obcasie tego półwyspu, i w czasie spotkań duszpasterskich czy w konfesjonale rozdawałem te obrazki, no i próbowałem tłumaczyć tym ludziom, że to jest taka nowa modlitwa i tak dalej. I wszyscy oni mówili, ale my to znamy, my się tym od dawna modlimy. Dla mnie było to zaskoczenie. Jakiś miesiąc później do proboszcza, u którego byłem wtedy na posłudze duszpasterskiej, przyjechał zaprzyjaźniony kapłan z Zairu, Afrykańczyk. Rozmawialiśmy o tym, on mówi, kult Bożego Miłosierdzia, mówi, w Zairze? Tak, mówi, w mojej parafii, w innych miejscach. Okazuje się, że w tej chwili daremnie chyba byśmy szukali kościoła, w którym nie byłoby jakiegoś śladu Jezusa Miłosiernego, Faustyny. Więc Faustyna jest tak jak chyba święta Teresa od Dzieciątka Jezus, której zresztą wielką czcicielką była Faustyna, no jest kochana przez wszystkich, przez cały świat. Więc ta jej wielkość nie jest taką wielkością medialną, prawda, wykreowaną przez jakieś tam zabiegi socjotechniczne, ale jest to wielkość płynąca z łaski Bożej.
Była mistyczką. Czy to jest rzadkość w kościele u świętych?
Życie mistyczne?
Mhm, tak.
Cały problem mistyki wymaga pewnych wyjaśnień. Najczęściej przez mistykę rozumie się pewną nadzwyczajność, zjawiska nadzwyczajne. Jeśli mówimy mistyka, no to natychmiast kojarzymy sobie z ojcem Pio, ze stygmatami, z jakimiś tam zjawiskami, które ja trochę prześmiewczo nazywam chodzeniem po suficie, a więc jakieś lewitacje, bilokacje i różne inne zjawiska typu kardiognoza, hematodroza, czyli krwawe łzy, krwawy pot, czy cały szereg innych zjawisk, których jest dużo. Otóż nie. Trzeba kategorycznie powiedzieć, mistyka nie ogranicza się do zjawisk nadzwyczajnych. Powiem więcej. Tak jak mi mówili moi znajomi egzorcyści, te wszystkie zjawiska nadzwyczajne, które my tak chętnie utożsamiamy z mistyką, one częściej występują u opętanych w czasie egzorcyzmu niż u ludzi świętych. To jest paradoks. Bowiem te zjawiska mogą być wywołane przez różne czynniki. Owszem, mogą być wywołane działaniem łaski Bożej i wtedy mamy do czynienia właśnie ze zjawiskami ściśle związanymi, potwierdzającymi życie mistyczne i świętość, ale częściej bywają wywołane przez działanie szatańskie albo przez zaburzoną psychikę. Więc takie proste utożsamianie zjawisk nadzwyczajnych z doświadczeniem mistycznym jest nieporozumieniem. No, tak nie można. Natomiast czym jest mistyka? Czym jest przeżycie mistyczne? To jest doświadczenie obecności Boga w sobie przede wszystkim. No nie wiem, jak można to jeszcze bardziej wytłumaczyć. To jest coś takiego jak przyjęcie Komunii Świętej, z tym, że jest zasadnicza różnica. Kiedy ja przyjmuję Komunię Świętą, to ja wierzę, że ten chleb, który spożywam, to jest ciało Chrystusa. Wiara mi mówi, że Chrystus jest we mnie. Mistyk nie tylko wierzy, że Chrystus jest w nim, ale on jest tego pewien, tak jak pewni jesteśmy swojej tutaj obecności przed mikrofonami. Tak jak mogę kogoś dotknąć, prawda, i wiem, że mi się nie wydaje, nie tylko, że wierzę, że ten ktoś jest obok mnie, ale on fizycznie jest. Więc przeżycie mistyczne to jest takie fizyczne niemal spotkanie z Chrystusem, które się dokonuje nie na zewnątrz, w jakiejś wizji, ale w nim. Wizja jest czymś wtórnym. Wszelkiego rodzaju wizje, o których tu mówiliśmy w przypadku Faustyny, one mają charakter służebny w stosunku do tego istotnego doświadczenia mistycznego. One służą tylko przekazaniu pewnych treści. Są jakby potwierdzeniem tego, co się dzieje w samym mistyku. Dlatego życie mistyczne ma to do siebie, że ono jest raczej ukryte, jest dyskretne. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać na ulicy mistyka. Nie można powiedzieć, o, idzie mistyk, prawda? Bo on ma jakąś złotą aureolę nad głową albo ma napis na plecach, jestem mistykiem. Gdyby ktoś mówił, mam przeżycia mistyczne, gdyby ktoś mi tak powiedział, słuchaj, mam przeżycia mistyczne, to ja mu powiem, to ja ci nie wierzę. Jesteś kłamcą, bo prawdziwy mistyk o swoim doświadczeniu mistycznym rozmawia z Bogiem i ze spowiednikiem, a jeśli ze spowiednikiem czy kierownikiem duchowym, to z wielkim trudem, z wielkim wewnętrznym oporem, Przede wszystkim dlatego, że no jest jakiś wewnętrzny opór, jakiś lęk przed ujawnieniem tej głębokiej tajemnicy, a po drugie jest wielka trudność w wyrażeniu tego, co się przeżywa, bo doświadczenie mistyczne nie jest w kategorii poznania, to jest w kategorii przeżywania. To jest, jeśli można się posłużyć takim porównaniem, to jest trochę tak jak opowiadanie komuś o swojej miłości. No, nikt rozsądny nie będzie na prawo i na lewo opowiadał, jak kocha swojego męża, czy swoją żonę, czy kogoś innego. To są sprawy bardzo osobiste, które zrozumie tylko ten, kto jest kochany i ten, kto kocha. Doświadczenie mistyczne to jest właśnie spotkanie z Bogiem, który jest miłością. A więc w istocie doświadczenie mistyczne jest szczególnie intensywnym doznaniem miłowania. A więc tak jak człowiek zakochany promieniuje swoim entuzjazmem, swoją radością, swoim takim jakimś wewnętrznym światłem, podobnie i mistycy. I to tylko poszlakowo można stwierdzić, że ten człowiek ma jakieś życie mistyczne, coś tam się dzieje w nim więcej niż tylko zwykła pobożność ograniczająca się do odmówienia paciorka czy jakichś tam prostych praktyk. Może się więc zdarzyć, że nie wiedząc, ocieramy się o mistyków. Może dopiero kiedyś w wieczności, jak się znajdziemy po drugiej stronie życia i będzie już wszystko jawne, ze zdumieniem stwierdzimy, że ktoś mieszkający w moim domu, może mąż, może żona, może dziecko, jest mistykiem. Czy był mistykiem? Miał to bardzo osobiste, bezpośrednie spotkanie z Chrystusem już tu na ziemi, takie, jakie kiedyś będziemy mieli w wieczności.
To też wymagało długiej drogi takiego rozeznawania, prawda? Tego, co działo się w Faustynie, tego, co ona później przelała na papier.
Uważny czytelnik dzienniczka zauważy to, co wspomniałem wcześniej, to wielkie zmaganie Faustyny z samą sobą. Ona toczy wewnętrzną walkę, walkę duchową. Kilkanaście dni temu został obroniony pod moim kierunkiem doktorat właśnie poświęcony walce duchowej w życiu i pismach świętej Faustyny Kowalskiej. Rzeczywiście ona toczy walkę sama ze sobą, ona sobie nie wierzy, ona nie dowierza. Ona pyta spowiednika, ma ogromny dystans do tego, co przeżywa, ciągle poddaje pod ocenę spowiednika wszystko to, co ona widzi, co przeżywa. To jest bardzo charakterystyczne dla prawdziwych mistyków. Fałszywi mistycy są pewni swoich przeżyć. Nie znoszą jakiegokolwiek sprzeciwu, jakiejkolwiek krytyki. Obrażają się, jeżeli ktokolwiek kwestionuje ich tą pewność siebie. Prawdziwi mistycy przeciwnie. Są bardzo pokorni, są bardzo posłuszni, bardzo nieufni wobec samych siebie. Mają ogromny dystans do tego, co się w nich dzieje. To jest to kryterium bardzo znamienne. Pokora, posłuszeństwo i głęboka pobożność to jest to, co najbardziej znamionuje mistyków, co w stopniu takim wybitnym widać właśnie u świętej Faustyny Kowalskiej.
Bez niej nie byłoby nawet zapewne kultu Miłosierdzia Bożego, aż tak dużego, bo dzisiaj chyba to obserwujemy, że no właśnie, jak ksiądz też wspomniał, nie ma praktycznie kościoła, w którym nie byłoby obrazu z napisem Jezu, ufam Tobie.
Nie wiemy, co by było, ale może dodajmy taką rzecz. To nie jest tak, że kult Bożego Miłosierdzia zaczął się od świętej siostry Faustyny. Sama Faustyna w dzienniczku przytacza bardzo wiele cytatów biblijnych mówiących o miłosierdziu Bożym w psalmach, w wielu innych miejscach, a więc już na kartach Biblii jest prawda o Bogu miłosiernym. Chesed, prawda, ten Bóg miłosierny. Ta prawda jest w Kościele od zawsze. Ona się pojawiała u wielu osób, natomiast Pan Bóg wybrał Faustynę po to, aby przypomnieć światu, że jest nie tylko miłością, ale jest miłosierdziem. Jan Paweł II we wspomnianej encyklice Dives in Misericordia wyjaśnia, że miłosierdzie to szczególna postać miłości Boga do człowieka. O ile miłość zakłada pewną symetrię, to miłosierdzie polega na pochyleniu się tej miłości nad nędzą człowieka. Bóg, który się pochyla nad nędzą człowieka, w tym objawia się Jego miłosierdzie. Bóg, który kocha człowieka mimo jego słabości, mimo jego grzechu, dźwiga go z jego nędzy. I właśnie Bóg w naszych czasach, zauważmy, rozwój kultu Bożego Miłosierdzia następuje w czasie II wojny światowej, która no, jest okresem nasilenia się wielkiego zła. Kult Bożego Miłosierdzia rozwija się w czasach komunizmu i to w Polsce, dotkniętej komunizmem, który bez wątpienia był no, złem i niszczył relacje społeczne, niszczył człowieka, niszczył jego poczucie godności. I kult rozwija się teraz, w naszych czasach, kiedy to zło jeszcze bardziej się nasila poprzez wykorzystanie środków medialnych. Czy nie jest to więc odpowiedź, jakby interwencja Pana Boga i to pozwolenie, abyśmy doświadczyli, że Bóg nas kocha i pochyla się pomimo naszej nęcy. Czy kult Miłosierdzia Bożego zaistniałby bez Faustyny? Nie wiem. Zapewne, jeśli Pan Bóg zechciałby, mogłoby się to dokonać zupełnie inaczej. Ale Pan Bóg wybiera takie sposoby, jakie uważa za słuszne, więc trudno nam tutaj gdybać, co byłoby, gdyby nie było Faustyny. Może byłby jakiś inny sposób. W każdym razie godne przypomnienia są słowa Pana Jezusa, jakie wypowiedział do Faustyny, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa. Słowa bardzo mocne i tajemnicze. Toczyło się wiele dyskusji wśród teologów, o co chodzi, co jest tą iskrą. Według jednych tą iskrą jest Faustyna. Inni twierdzili, że kiedy zwłaszcza został kardynał Wojtyła wybrany na stolicę Piotrową, mówiono, ową iskrą jest właśnie papież. Wydaje się, że tą iskrą jest sam kult Bożego Miłosierdzia. To jest ta iskra, która podpala. Z iskry rodzi się ogień. Iskra jest życiodajna. Ale też nie zapominajmy o słowach Jana Pawła II wypowiedzianych w 2002 roku podczas jego ostatniej wizyty w Polsce, kiedy z taką determinacją w krakowskich łagiewnikach mówił, że szerzenie kultu miłosierdzia zawierza kościołowi w Krakowie, kościołowi w Polsce. Polsce zawierza ten szerzenie tego kultu. Moim zdaniem te słowa papieża wypowiedziane wtedy to komentarz do owej iskry. Papież zdaje się potwierdzać, że tą iskrą, która z Polski wychodzi, by przygotować świat na czasy ostateczne, co nie znaczy, że jutro będzie koniec świata, to jest właśnie Boże Miłosierdzie. To jest nasza odpowiedzialność za szerzenie Bożego Miłosierdzia i to nie tylko w sensie werbalnym, że będziemy o nim mówić, ale to, co też i u Faustyny jest w dzienniczku i co Jan Paweł II też mówił do sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 97 roku w tej owej kaplicy, która jest obok bazyliki, że szerzenie miłosierdzia ma takie trzy wymiary. To jest głoszenie prawdy o Bożym Miłosierdziu, modlenie się o Boże Miłosierdzie dla świata całego i podejmowanie czynów miłosierdzia. Miłosierdzie jest darem i zadaniem dla Kościoła w Polsce, a tym samym dla każdego z nas.
Dziękuję serdecznie moim i Państwa gościem. Był ksiądz profesor Marek Chmielewski, prodziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.